Cudowny Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwa. Ja wiedziałem, Jezus Chrystus powiedział o swoim Ojcu, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I Pan nasz cudowny Bóg zawsze nas wysłuchuje. Ja chciałem się podzielić dzisiaj fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 1279 strona, 1279. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział od 1 do 28 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem, budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas, pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Niektórych wersetów już nie możemy przestrzegać, także już uprzedzam o tym. Tu jest taki jeden werset, 26. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Gdyby tak bracia zaczęli się całować pocałunkiem świętym, tak jak to tutaj kiedyś było, wiele, wiele lat temu, to nie wiem, co by o nich pomyśleli. Czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają. I co się dzieje? No właśnie, grzech, grzech, jeszcze raz grzech. Ale ja nie o grzechu dzisiaj chciałem mówić, dlatego to tylko taka malutka dygresja. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Sami dokładnie wiecie, więc nie trzeba wam o tym pisać, więc nie będę pisał, ale wam o tym powiem. Prawda jest taka, kochani, że przyjście pańskie, przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa już się zbliża. Naprawdę zdecydowanie się zbliża. A kiedy mówimy o przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to chciałbym zadać pytanie, ale o które przyjście chodzi? Bo ostatnio taki artykuł był w Słowie i Życiu, że tylko jedno będzie przyjście. No właśnie, kochani, ale jak się zacznie czytać Słowo Boże, to nie wygląda na to, że to będzie tylko jedno przyjście. Otóż, kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam zaświadcza i mówi, że mamy się przygotować na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie po swoich. Otóż pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich. Po prostu pochwyci swoich, na powietrze Słowo Boże mówi i tak już zostaniemy z Panem naszym. na powietrze, będziemy sobie fruwać. Kochani, w okręgach niebieskich to my już zasiedliśmy. A okręgi niebieskie to nie jest ziemia. To jest coś, co jest ponad ziemią. I wcale nie będziemy w jakimś wspaniałym samolocie Bożym fruwać dookoła ziemi, ale będziemy w duchu, w okręgach niebieskich, razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I o tej nadziei, o której Słowo Boże mówi, chciałbym dzisiaj powiedzieć, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że my oczekujemy nadziei, oczekujemy, że się spełni to, co zostało nam obiecane. I w drugim do Tesaloniczan, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, od pierwszego wersetu, kilka wersetów przeczytajmy, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, żebyście się nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć przez tych, którzy twierdzą, że dzień pański już nadszedł, powołując się przy tym albo na rzekome natchnienie ducha, albo na charyzmatyczne mowy prorockie, albo na list rzekomo od nas pochodzący. Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, że dzień pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa od wiary i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. Będzie się on sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko, co człowiek nazywa Bogiem i co adoruje jako Boga. W końcu zasiądzie nawet w świątyni Bożej i będzie się podawał za samego Boga. Zresztą, czy nie pamiętacie, jak wam już o tym mówiłem, kiedy wśród was przebywałem? Tymczasem jednak istnieje jeszcze coś, co uniemożliwia jego pełne wystąpienie aż do określonego momentu. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Wówczas ukaże się niegodziwiec w całej pełni. Ale Pan zgładzi go tchnieniem swoich ust i zniszczy samą potęgą swego przyjścia. Przyjdzie zaś ów niegodziwiec wyposażony w moc szatana i będzie dokonywał wielu rzeczy niezwykłych i fałszywych cudów, będzie się posługiwał złem we wszelkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. W ten sposób bowiem zasłużą sobie na wyrok potępienia ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyć prawdzie, znaleźli upodobanie w nieprawości. Wszystko jasno zostało wyjaśnione. Apostoł Paweł bardzo dokładnie do zboże w Koryncie napisał, co i jak po kolei będzie się wydarzać. Ludzie kombinują na przeróżniejszy sposób, i chcą, żeby to było inaczej. Na przykład taka jest nauka, nie wiem, czy słyszeliście o niej, że człowiek, jeśli raz przyjął Jezusa Chrystusa, to później, chociażby i w grzech popadł, chociażby całkowicie od Boga odszedł, to Bóg jest na tyle miłosierny, że na końcu, jak człowiek już z ziemi odchodzi, to po prostu przyjmie go do wieczności, do radości swojej, do nieba go wpuści, dlatego że kiedyś po prostu zaakceptował Jezusa Chrystusa. Inne teorie mówią tak, że Bóg jest miłością. Prawda? To jest tak? W Biblii jest tak napisane? Bóg jest miłością. I ponieważ Bóg umiłował ludzi, ich stworzył, to dlatego na końcu, jak ludzie już zakończą swój żywot na tej ziemi, to w ostatecznym rozrachunku, na sądzie ostatecznym, wszyscy zostaną zbawieni. Dobre teorie, prawda? Fajne. To takie... Co byśmy nie robili, to i tak jesteśmy bezpieczni. I człowiek chciałby tak żyć, że co by nie zrobił, to i tak będzie dobrze. Na końcu będzie dobrze. Tacy optymiści, wielcy optymiści, ale Słowo Boże coś innego mówi. Słowo Boże nawet mówi w taki sposób, że będą tacy ludzie, którzy będą w imieniu Jezusa Chrystusa cuda czynili. W imieniu Jezusa Chrystusa będą demony wyganiać. A Jezus Chrystus na końcu im powie, wiecie co? Nigdy was nie znałem, idźcie precz w ogień wieczny. I gdzie tu jest Bóg miłości? Gdzie tu jest Bóg miłości? Bóg miłuje każdego człowieka, który korzysta z jego propozycji. Przyjmij mnie do serca i służ mi całym sercem, oddaj mi, Synu, serce Twoje, a ja Cię wprowadzę tam, gdzie Ci obiecuję. Za każdym razem, kiedy Bóg podaje swoje błogosławieństwo, błogosławiony jesteś i w tym, i w tym, i w tym. Jeśli jest zawsze warunek. Zawsze jest warunek. I czasy ostateczne, czasy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest taka chwila w życiu człowieka, w którym człowiek musi być przygotowany. Po prostu musisz być przygotowany. Dlatego musisz przeanalizować swoje życie, musisz przejrzeć wszystko w swoim życiu, co czynisz, bo nie uroda zbawia człowieka, nie siła fizyczna zbawia człowieka, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Bożemu Duchowi to się staje. Prawda? Tak mówi Słowo Boże? A Słowo Boże mówi, że dziećmi Bożymi, prawdziwymi dziećmi Bożymi są ci, którzy mają Ducha Świętego, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie ci, którzy mają Ducha Świętego, tylko ci, którzy mają i dają się Mu prowadzić. A więc zobaczmy, Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada o naszym życiu. My mamy rozważyć, co Bóg chce od naszego życia. A więc po pierwsze, Słowo Boże mówi, o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Pierwsza rzecz, której Słowo Boże, Duch Święty od nas wymaga, abyśmy sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I macie być przygotowani. Macie być przygotowani. Jeśli nie macie oleju, to lampa wasza zgaśnie. A nie ci są błogosławieństwem dla innych ludzi, którzy po prostu mają lampę. Ale błogosławieństwem dla innych ludzi są ci, których lampa świeci, wydaje blask, jest płomień świecący. Nie ci są błogosławieństwem dla innych ludzi, w których sercach pali się malutki płomyczek. Chociaż Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jak przyjdzie, to lnu korzącego nie dogasi. Trzcinę na odłamanej nie dołamie. Ale o co chodzi w nas? Chodzi o to, aby płomień Jezusa Chrystusa w naszym życiu płonął jak wielki ogień. Słowo Boże mówi, że my mamy być chrześcijanami, którzy żywo czekają na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aktywnie czekają na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Te panny, wszystkie, które czekały na oblubieńca, 10 ich było, wszystkie czekały. Nie jest tam powiedziane, że 5 panien czekało, a 5 głupich nie czekało na przyjście Pana. Wszystkie 10 czekały. Zobaczcie, to są te panny, które czekają na przyjście Jezusa Chrystusa. 10 panien czeka na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy rozdał się okrzyk, oto oblubieniec idzie, zaczynamy głosić, Jezus Chrystus przychodzi, wszystkie 10 oporządziły swoje lampy i je zapaliły. I wszystkie płonęły. Głupota głupich polegała na czym? Że nie miały wystarczająco oleju. To jest, wiecie, tak, jakby było 10 kierowców, którzy wyruszają do Warszawy. 5 z nich ma paliwo w zbiorniku, a pięciu nie ma paliwa w zbiorniku. I wyruszają. I chcą jechać. I kiedy wyjechali za Białą Podlaskę, okazało się, że u pięciu kierowców w zbiorniku nie ma paliwa. Nie ma jak jechać. Więc co trzeba zrobić? Trzeba wrócić do CPN-u, do stacji paliw i zatankować. I kiedy już są gdzieś na wysokości Styżyńca, zgasły im samochody pięciu kierowcom, a pięciu po prostu chciało dalej jechać, ale ci zatrzymują i damcie nam trochę paliwa. I co oni powiedzieli? No jak my wam damy, to nam też nie starczy. My wam damy i razem tylko do Mińska może dojedziemy i koniec. Rozumiemy? Ja tak obrazowo mówię, żebyśmy dobrze zrozumieli ten przykład. Więc nie, idźcie do kupujących. A kiedy poszli do kupujących, wrócili, dopchali samochody tam ze Styżyńca do CPN-u, to czasu upłynęło tyle, że tamci już dojechali i spotkali się z Panem. I co teraz? I teraz już jest za późno. Przyjechało na to, ulice pozamykane, nie dojedziesz. Nie dojedziesz. Koniec. Kochani, taka jest rzeczywistość. Dlatego Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, Jezus Chrystus wkrótce przychodzi. To powiecie, no to po co budujemy nowy kościół? Żeby antychryst miał co wykorzystać? Żeby się zgromadzili ci, którzy zostaną na wielki ucisk? A no może i tak. Przecież muszą się gdzieś zgromadzać. My robimy, co do nas należy. A Bóg chce dać w ostatecznych czasach potężne, wielkie przebudzenie. Dlatego my musimy wykonywać dzieło Boże. Musimy wykonywać to, co do nas należy. I dlatego czynimy, bo Bóg powiedział. I my mamy wykonywać wszystkie dzieła Boże. A o czasach i porach nie trzeba wam pisać, bo sami dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy co? Przyjdzie na nich nagła zagłada. Nagła zagłada na nich przyjdzie. Pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. Ile dzisiaj się mówi o pokoju i bezpieczeństwie, a pokoju i bezpieczeństwa jak nie było, tak nie ma. I nie będzie, dopóki Chrystus nie przyjdzie. Bo Jezus Chrystus jest pokojem. I On ci da do wnętrza twojego pokój, i On ci da do domu twojego pokój, i On ci da do kościoła twojego pokój, i On ci da do miasta twojego pokój, i On ci da do kraju twojego pokój. Dlatego szukamy społeczności z Bogiem. Potrzebujemy Jego kierownictwa, a w czasach ostatecznych bardzo szczególnie. Dlatego, że diabeł pośle swoje sługi, i będą te sługi używane w mocy szatana. Całą swoją moc przekaże im. I kto się mu może przeciwstawić? Całkiem swobodnie będzie działał kiedy? Kiedy ten, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola, nie będzie mógł działać. A kiedy ten, co powstrzymuje, zejdzie z pola, to dalszy wniosek nasuwa się sam. Diabeł będzie działał całkowicie swobodnie. Wiesz, dlaczego nie widać, że szatan wychodzi i zabija ludzi na ulicy? Bo na ziemi są dwa czynniki jeszcze niespełnione. Jest na ziemi Kościół Jezusa Chrystusa i jest na ziemi Duch Święty. I szatan nie może swobodnie działać. Szatan nie może swobodnie działać w Białej Podlaskiej, bo tu jest Kościół Jezusa Chrystusa. Wiesz o tym? Gdyby nie było Kościoła Jezusa Chrystusa, to szatan zupełnie swobodnie by działał. Ale nie będzie działał. Bo my nigdzie nie wyjeżdżamy. My tylko wyjdziemy z tego miejsca, jak nas Jezus Chrystus zabierze i tak na powietrzu z Panem już zostaniemy. A dopóki Pan nie przyjdzie, a my czekamy na Jego przyjście, będziemy stanowili zagrożenie dla szatana. To nie on stanowi zagrożenie dla nas. To my stanowimy zagrożenie dla niego. A wiecie dlaczego? Kogo szatan nie pokonał nigdy? Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus mieszka w moim sercu. W twoim? Widzisz? I to jest zagrożenie dla szatana. Jezus Chrystus pokonał szatana. Całkowicie go pokonał. Ale my mamy być przygotowani na co? Na przyjście powtórne Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przygotowujemy się pełni mocy, pełni gotowości do działania, pełni wiary, pełni zapału do pracy dla Pana, pełni ognia w naszych sercach. Nie malutkiego płomyczka, który ledwie, wiecie, jak świeczkę się zapali i wiatr powieje, to tak ona na wszystkie strony i w pewnym momencie nie ma. Ale jak jest duży ogień, potężny ogień i jest wiatr, nawet bardzo silny, to co się dzieje? Rozdmuchuje ten ogień i zapalenie staje się jeszcze większe. Musisz zapalić się tak mocno dla Chrystusa. Musisz oczekiwać tak bardzo przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa, żeby zapalać ogniem wszystko, co jest dookoła ciebie. Ty musisz stanowić zagrożenie dla świata. A my cały czas boimy się zagrożenia ze strony tego świata. My, chrześcijanie, boimy się zagrożenia. Jakie jest zagrożenie dla ciebie? Przecież najpotężniejszy jest Bóg Wszechmogący. Chyba, że jesteś daleko od Boga. Chyba, że nie masz ognia w sobie. Chyba, że nie wołasz o Ducha Świętego, bo tu jest powiedziane w Słowie Bożym bardzo wyraźnie, w 8 rozdziale, 4 rozdziału tego 1 Tesaloniczan, 5 rozdział czytaliśmy, a w 4, 8 werset mówi to też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Ducha swego świętego. Chcesz być zwycięzcą? Musisz być pełny ognia. Musisz wtedy być zagrożeniem dla całego otoczenia, w którym jesteś. Zapala się wokół ciebie wszystko. Po prostu płonie, gorąco czujesz. Jak ogień jest naprawdę duży i płonie naprawdę potężnie, dookoła czujesz naprawdę wielkie gorąco. Nie widzisz jeszcze ognia. Nie dotykasz się go. Stoisz może dosyć daleko, ale ten żar czujesz, potężny żar. W Mateusza w 24 rozdziale 42 do 44 wersetu, w zasadzie to takie domowe zadanie wam przekazuję, Mateusza 24 rozdział od 3, już sobie przeczytajcie, do 44. Naprawdę budująca lektura o powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przeczytajcie, my tylko kilka wersetów przeczytamy dla skrócenia czasu. Mateusza 24:42. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, w którym Pan wasz przyjdzie. I nad tym się też zastanówcie. Gdyby gospodarz domu wiedział, o której godzinie w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie dopuściłby do tego, by się włamano do jego mieszkania. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, której nie przewidujecie. I 25 rozdział, 13 werset. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Widzicie? Jezus Chrystus przyjdzie w taki sposób, o takim czasie, że nie jesteście w stanie tego nawet przewidzieć. Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, której nie przewidujecie. Czy ktoś przewidywał mniej więcej, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie? Nie jesteście w stanie przewidzieć. Nie jesteście w stanie przewidzieć, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. A jeśli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to co z tymi znakami, że na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego, że moce niebieskie będą poruszone? Widzimy, że mówimy o dwóch różnych przyjściach? Będzie przyjście, którego nikt nie będzie widział, nikt nie będzie w stanie przewidzieć. Ale jeśli rzeczy zaczną się pojawiać na niebie, jeśli moce niebieskie zostaną poruszone, jeśli zacznie lecieć jakaś kometa czy jakieś inne ciało niebieskie na niebie, to mamy takich czujnych ludzi w naszym świecie, którzy się nazywają Amerykanie. I oni zaraz rakietę wyślą. Rozwali, nie ma problemu żadnego. To wszystko dookoła Ziemi się rozleci, a Ziemia zostanie bezpieczna. Bezpieczna będzie Ziemia. Pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. Objawienia 20, werset 11 mówi tak. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. A w 21 rozdziale, pierwszym wersecie jest powiedziane: potem widziałem niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. A w 2 Piotra 3:10 jest powiedziane tak: dzień Pański zaś przyjdzie jak złodziej. Niebo i ziemia znikną wtedy w okamgnieniu, gwiazdy rozsypią się pod działaniem ognia, a po ziemi i tym, co ją wypełnia, nie pozostanie nawet ślad najmniejszy. Nie zdążyli rakiety wysłać. Zniszczyła się ziemia. I co pozostało? Tylko latać rakietami w przestrzeni kosmicznej, dopóki paliwa starczy. A wiecie, teraz są takie silniki, że już nigdy nie starczy, nie zbraknie paliwa. Kochani, już wymyślili. Nie wiem, czy wiecie o tym, sonda taka leci w przestworzach. Już nasz Układ Słoneczny opuściła. Nie Polacy, tylko ludzie wysłali ją. Ludzie, Amerykanie wysłali. Leci dalej, kontakt z Ziemią nawet ma. Wiecie, jakie cudowne są dzieła ludzkie? Jakie wspaniałe są dzieła ludzkie? Człowiek może w nieskończoność lecieć. Tylko chyba by jedzenia trochę zabrakło. Chyba by mądrości trochę zabrakło. A my mamy liczyć na co? Na naukę oczywiście. Bo nauka to jest podstawa. Nauka dokładnie wszystko zbadała. Nauka nawet zbadała, czy rzeczywiście na ziemi żył taki ktoś, który nazywa się Jezus Chrystus. Wiecie, co nauka stwierdziła? Nie było takiego. Nie było. Nauka też stwierdziła, że Boga nie ma. A więc musimy polegać na tym, co nauka nam podaje. Ludzie próbują w najprzeróżniejszy sposób komentować Pismo Święte. A Jezus Chrystus przyszedł i powiedział tak: daję wam mądrość. A moja mądrość jest od mojego Ducha Świętego. I dopóki nie będziecie wypełnieni moim Duchem Świętym i nie poddacie się całkowicie mojemu prowadzeniu, to niebo i ziemia przeminie i wy razem zginiecie. Chyba że już teraz posadzę was w okręgach niebieskich. Wiecie, co możemy przeoczyć? Możemy przeoczyć żywot wieczny z Chrystusem Panem naszym. Jeśli nie będziemy ludźmi rozsądnymi, ażeby słuchać to, co Bóg do nas mówi. jeśli nie rozważymy tego i nie zdamy sobie sprawę, że Jezus Chrystus wkrótce przychodzi, aby zabrać z tej ziemi swój Kościół. I wszystko, cokolwiek na tej ziemi czynimy, musi być podporządkowane temu, co mówi Bóg. Musi być podporządkowane. Dlatego nie da się żyć na tej ziemi według swoich zasad, według swoich teorii, według swoich przewidywań i według swojej mądrości. Bo nawet największa mądrość ludzi jest w oczach Bożych głupstwem. On chwyta mądrych w ich głupocie. On jest w stanie zadać kłam każdej teorii ludzkiej. Dlatego polegamy na Panu. I Słowo Boże mówi nam, że jeżeli mamy czuwać i patrzeć, bo dzień Pański przyjdzie, bo Kościół Boży Jezus Chrystus przyjdzie jak złodziej w nocy, to znaczy, że mamy być cały czas przygotowani. I bardzo nierozsądny jest ten człowiek, który nie czeka na powtórne przyjście Chrystusa. Objawienie 3:3 mówi tak. Przypomnij sobie tedy naukę, którą sam otrzymałeś i o której słyszałeś. Strzeż jej, nawróć się ku dobremu. A jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę niespodziewanie jak złodziej, i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie do ciebie przyjdę. Wcale nie będziesz wiedział, o której przyjdę. Jeśli nie będziesz czuwał, to nie będziesz wiedział, o której przyjdę. Jeśli będziesz czuwał, to będziesz wiedział, kiedy przyjdę. Bo Duch Święty jest tym, który objawia, przygotuj się, przygotuj się, przygotuj się. I jeśli się przygotujesz, to będziesz mógł wejść do radości Pana swego. Dlaczego? Bo Bóg nas nie przeznaczył na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, Bóg nie przeznaczył nikogo z nas na gniew. Nikogo z nas Bóg nie przeznaczył, aby zginął z płonącą ziemią. Oczywiście możemy potraktować to, że to taki za milion lat mniej więcej będzie, że ta jakieś ciało niebieskie będzie leciało, zahaczy o ziemię. Milion lat tak mniej więcej. No, mówią, że ludzie na ziemi już 100 milionów lat temu różne tu rzeczy robili. I różne są efekty tego. I my tak słuchamy tego wszystkiego. 100 milionów lat temu. Ileś tam milionów lat temu, a Bóg stworzył ziemię ile milionów lat temu? Kochani, nie bawimy się w dokładne szczegóły, ale te badania wszystkie, które naukowcy prowadzą, są śmieszne. Po prostu śmieszne. Bóg powiedział, ile to trwa i koniec. I to nie ma tu żadnej dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji. A chcesz być pewny tego, że to rzeczywiście tyle trwało? To czekaj na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jak się w niebie znajdziesz, od razu będzie ci wszystko objawione. Od razu wszystko będziesz wiedział. Nawet nie będziesz musiał pójść na specjalny wykład, w którym Bóg będzie wykładał ci, jak to było ze stworzeniem. Przychodzisz do nieba i od razu masz wszystko objawione. Wiecie, jak ja miałem takie widzenie Boże i byłem w Królestwie Niebios przez krótki czas, to wiecie, co tam się dzieje? Chcesz, w sercu swoim masz pytanie i chcesz zadać temu przewodnikowi, który cię tam oprowadza, i on ci za chwilę, jeszcze nie zadałeś pytania, odpowiada na twoje pytanie. Widziałeś coś takiego? Twoje pytania są od razu znane dla istot niebiańskich. Oni od razu wiedzą, od razu ci odpowiadają. Dlatego, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, Jezus Chrystus wypowiadał się nieraz do faryzeów. Dlaczego myślisz tak? Dlaczego myślisz tak? A dlaczego ty myślisz tak? Bo zna myśli człowieka. One są jawne, od razu otwarte. Wchodzisz do Królestwa Niebios i od razu wiesz, jakie było stworzenie. Jak to Bóg wszystko stworzył. A nawet nie musisz do Królestwa Niebios wchodzić, żeby to wszystko wiedzieć. Otwierasz Pismo Święte i tam zostało napisane. Tyle, ile masz wiedzieć, wszystko tam jest napisane. A ludzie kombinują w najprzeróżniejszy sposób. Z przyjściem Pana będzie tak, z przyjściem Pana będzie tak. Nie wiem, czy wiecie o tym, że Jezus Chrystus przyszedł już po raz drugi na ziemię w 1914 roku. Wiecie o tym? A widzicie, nie wiecie. A są tacy ludzie, którzy wiedzą. Oni wiedzą, że Jezus Chrystus w 1914 przyszedł. A Jezus Chrystus przyszedł w 1914? A gdzie to jest w Piśmie Świętym zapisane? Widzimy, czego mamy się trzymać? Musimy się trzymać prawd biblijnych. I żeby być wyratowanym, bo nas Bóg nie przeznaczył na gniew, mamy wierzyć we wszystko to, co w Piśmie Świętym jest napisane. Objawienie 3, rozdział 10, werset mówi tak. Ponieważ usłuchałeś mnie, mówi Pan, i wytrwałeś wiernie przy moich przykazaniach, czyli przy Słowie Bożym, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie na całą ziemię, by wypróbować wszystkich jej mieszkańców. Przyjdzie próba na całą ziemię. I te próby są opisane w objawieniu Jana bardzo jasno i wyraźnie. Jakie rzeczy, jakie plagi, jakie najprzeróżniejsze czasze będą na ziemię wylewane, co będzie się działo. Na wszystkich mieszkańców ziemi przyjdzie próba. Jesteś jednym z mieszkańców ziemi? Jesteś? Jesteś jednym? To na ciebie też przyjdzie próba. Wiesz o tym? Na każdego, ani jednego mieszkańca na ziemi nie ma, którego by próba ominęła. Przyjdzie na każdego. Więc wyraźnie musisz sobie powiedzieć. Na mnie przyjdzie próba. Powiedz to. Na mnie przyjdzie próba. Powtórz. Na mnie przyjdzie próba od Boga. Przyjdzie próba. A w próbie ma się co okazać? Że jestem wierny Bogu. W próbie ma się okazać, że jestem wierny Bogu. Na ziemię przyjdzie Antychryst. I to będzie ten syn zatracenia, o którym czytaliśmy. Będzie najprzeróżniejsze rzeczy czynił. Będzie robił najprzeróżniejsze rzeczy z ludźmi, z ich umysłami. Będzie najprzeróżniejsze zamieszanie robił. Jeśli będziesz się chciał sprzeciwić jego woli, to wiesz, co ci zrobi? Już w tej chwili doświadczenia przeprowadzono i są pozytywne. Wszczepi ci taki implant do mózgu. Już doświadczenia są. Już wiedzą, jak to działa. I będziesz wszystko wykonywał, co On ci każe. Więc jeśli będziesz chciał być dzieckiem Bożym, bez Ducha Świętego, to już jesteś zgubiony. Dlatego wiesz, co trzeba robić? Mieć pełnię Ducha Świętego. Bo tylko ci mogą przeciwstawić się woli Bożej, którzy są napełnieni Bożym Duchem Świętym. Bo to jest jedyna moc, która przeciwstawia się szatanowi. A żyjemy w czasach ostatecznych. Więc przygotuj się na przyjście Pana. Przygotuj się na zabranie Kościoła z tej ziemi. Przygotuj się. Przygotuj się po prostu. Nie siedź sobie z założonymi rękami i myślisz, ciekawe, czy on prawdę mówi. Ciekawe, czy ten pastor nie ma jakichś odlotów, bo mówi jakieś takie rzeczy niestworzone. Coś mu się chyba pomieszało. Będziesz tak myślał do czasu, aż nie będziesz miał możliwości na zmiany i z nurtem popłyniesz. Nie będziesz miał mocy, by się przeciwstawić. I wtedy właśnie przegrasz. Bo teraz możesz sobie żyć z malutką ilością mocy, możesz żyć bez mocy, pod ogólną ochroną Bożą ludzkości na ziemi, aby szatan ludzkości nie zniszczył. Jest taka ochrona. Nie wiem, czy słyszałeś o kimś takim jak anioł stróż. Słyszałeś? Ktoś jest tutaj, kto nie słyszał o aniele stróżu? Każdy człowiek go dostaje od Boga, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, czy nie, żeby go chronił. Każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, dostaje swojego anioła stróża. Wiesz po co? Żeby szatan cię nie zniszczył. Bo on jest zainteresowany zniszczeniem każdego człowieka. Dlatego masz ochronę. Ale ci nie wystarczy posiadanie anioła stróża, żeby wejść do Bożego Królestwa. To ci wystarczy tylko, by być niezniszczonym przez szatana. I tobie się wydaje może, że jest fajnie, jest dobrze, mam anioła stróża i wszystko jest w porządku. Bóg jest mną zainteresowany. On się mną opiekuje. Tak. Tylko ci też powiedział, co masz robić. A jeśli nie robisz tego, co masz robić, to nie czynisz Jego woli i żyjesz według własnego widzimisię. A Bóg nie przeznaczył cię na gniew. Oczywiście nie przeznaczył cię na gniew. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 10 werset mówi: i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych. Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Zwróć uwagę. Gniew Boży nadejdzie. Nadchodzi gniew Boży, który zostanie wylany na całą ziemię. Jeśli jesteś obywatelem tej ziemi, jeśli nie jesteś obywatelem nieba, to zostaniesz poddany zniszczeniu takiemu, jakim cała ziemia będzie poddana. I może myślisz, że no zniszczony to zniszczony, unicestwiony, nie ma mnie, w całym kosmosie nie istnieje. Otóż nieprawda. Człowiek, który rodzi się na ziemi, nie wiem, czy o tym wiesz, nigdy nie umiera. Możesz powiedzieć, no jak to, ja sam wiem, gdzie są cmentarze. Tam są ciała ludzi. A co Słowo Boże mówi, jak człowiek umiera i jest składany do grobu? A duch? A duch? Wróci się do Boga, który go dał. Słyszałeś kiedyś o tym? Ludzie zawsze mówią: śmierć, pogrzebany, koniec. Śmierć, pogrzebany i początek. Albo radości, albo niestety nie radości, tylko smutku i płaczu. Bo albo jesteś przeznaczony na gniew, albo jesteś przeznaczony na zbawienie. I to ty decydujesz o tym, do czego jesteś przeznaczony. To ty decydujesz, czy czekasz na powtórne przyjście Chrystusa, czy je ignorujesz i wyśmiewasz. Czy czekasz i przygotowujesz się, napełniając się mocą Ducha Świętego, ażeby płonąć potężnym ogniem i być zwycięzcą, jeszcze innych zapalać do zwycięstwa? Albo będziesz takim człowiekiem, który jakoś tam sobie żyje, a mnie będzie tak jak wszystkim ludziom. A wszystkim ludziom będzie potępienie, to znaczy, że i mi potępienie. Dlaczego tak mówię? Bo Słowo Boże mówi, że wąska jest droga i ciasna brama, która prowadzi do żywota wiecznego. A ile jest ludzi, którzy ją znajdują? Więc widzisz, gdzie większość pójdzie? A czy Bóg jest tym zainteresowany? Absolutnie nie, bo nie przeznaczył ciebie na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia. A więc musisz szukać Bożego oblicza. Musisz szukać Jego woli. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział 13-15. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Po to bowiem wezwał was Bóg przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście mieli udział w chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, nie dajcie się zachwiać. Trzymajcie się mocno pouczeń, które przekazaliśmy wam, bądź ustnie, bądź za pośrednictwem naszego listu. A Tytusa 2:12. nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości, na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie żyli, oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia, nadziei, na objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On to wydał samego siebie za nas, aby nas wydobyć wszelkiej nieprawości, oczyścić lud wybrany na własność, pełen gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Oto czego masz uczyć, posługując się całą swoją powagą, zarówno gdy będziesz zachęcał do dobrego, jak też gdy będziesz odstraszał od złego. Nie pozwalaj, żeby cię ktokolwiek lekceważył. Taka jest wola Boża dla naszego życia. Dlatego co mamy czynić? A czytaliśmy tutaj. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. A między sobą zachowujcie pokój. Napominajcie niesforne. Inaczej mówiąc, kładźcie do rozumu nietrzymającym szyku. Pocieszajcie bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Ducha nie gaście. Wiecie, co się gasi? Co się gasi? Ogień się gasi. Ducha nie gaście. Niech płonie. Niech płonie. Nie gaście. Niech płonie. Proroctw nie lekceważcie, nie lekceważcie. Oryginał mówi, nie miejcie za nic. Proroc nie miejcie za nic. Rozważajcie je. Wszystkiego doświadczajcie, a tego, co dobre się, trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Widzimy, co Słowo Boże mówi? A wszystko zaczyna od tego, a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu. Szanujcie ich, kochajcie jak najgoręcej. Dlaczego tak jest powiedziane? Bo Bogu się tak upodobało. Po prostu Bogu się tak upodobało. W 1 Koryntian 9:9 jest napisane jest właśnie w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Pracownikowi, który dobrze swoją pracę wykonuje, pyska nie zawiążesz. Nie zawiązuj mu pyska. Czyż o woły troszczy się Bóg? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył plona. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Jeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko, byle nie stwarzać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. A z drugiej strony, od strony duchowej, Słowo Boże w 1 Koryntian 16:17 pisze tak. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Dlatego szanujcie takich mężów. A Galacjan 6:6 mówi, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj cię dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. A 1 Tymoteusza 5:17 mówi, starsi, którzy dobrze swój urząd sprawują, zasługują na podwójne uznanie. Zwłaszcza ci, którzy głoszą słowo, udzielają wam pouczeń praktycznych. Albo pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązaj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszym, chyba że składa je co najmniej 2 albo 3 świadków. Podstawowe zasady, które musimy po prostu znać. Jeśli wchodzimy w Boże działanie, jeśli wchodzimy w Boże namaszczenie, jeśli chcemy, żeby Duch Święty nas prowadził, musimy po prostu miłować się wzajemnie. A zaczyna się wszystko przy okazaniu naszej miłości do tych, którzy pracują wśród nas. Zaczynamy od pracowników. Jak traktujemy pracowników? Czy jesteśmy nastawieni, by ich atakować cały czas? Czy jesteśmy nastawieni, żeby ich krytykować cały czas? Żeby im wytykać błędy? Jak myślicie, czy pracownicy, którzy pracują w kościele, popełniają błędy? Jak myślicie, popełniają? Na pewno? A nie, no to pracownicy są, to na pewno? Jesteście pewni? A wiecie, dlaczego popełniają błędy? Bo są ludźmi. A ty popełniasz błędy? Powinniśmy się tak, wiecie, uderzyć w piersi i powiedzieć, ja, Panie i Boże, popełniam błędy. Więc jeśli ja popełniam błędy, to kto inny też je popełnia. Co trzeba zrobić? Odrzucić się nawzajem. On, pracownik, powinien mnie odrzucić, a ja powinienem odrzucić jego. I to jest tak zwana jedność diabelska. Wiecie, jak się osiąga jedność? Poprzez przebaczenie. Dobrze, wiecie, wszystko wiecie. Nie potrzeba wam więcej pisać. Sami dokładnie wiecie, że trzeba sobie nawzajem przebaczać. A modlitwę pańską znacie? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej po tej modlitwie pańskiej wiecie, co jest powiedziane? Bo jeśli nie odpuścicie winowajcom swoim ich przewinień, to Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam waszych win. Widzimy bardzo często, modlitwę pańską znamy, a tego dalszego wersetu już nie znamy. Chociaż w samej modlitwie już o tym powiedziane jest. My musimy nauczyć się niedoskonałości innych ludzi przebaczać. Bo to jest żadna nowość, wiecie? To jest żadna nowość, jeśli komuś pokazujesz i mówisz, ty zrobiłeś źle. I kiedy pokazujesz, to 2 palce pokazują na niego, a 3 palce pokazują na ciebie. Nie wiem, czy wiesz o tym. Ty, 2 palce do przodu, 3 palce na ciebie. I wiedz o tym. Naprawdę tak jest. Dokładnie tak jest. Więc pokazując komuś, że źle robi, ty również źle robisz. My musimy się nauczyć miłować innych z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, bliźniego swego jak siebie samego. Zaczynasz od Boga, A w ziemskich warunkach zaczynasz od pracowników, zaczynasz od przełożonych. Miłujesz ich jak najgoręcej, z całego serca. Oni ciebie miłują i ty ich miłujesz. Rozumiemy, od czego się zaczyna? A dalej są następne rzeczy. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, a tego, co dobre, się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Zdarzyło się wam kiedyś zlekceważyć proroctwa? Panie Boże, nigdy. Nigdy. Jak żyję, nigdy nie zlekceważyłem żadnego proroctwa. Wiecie, co z proroctwami należy czynić? Rozsądzać. Rozsądzać. Tak mówi Słowo Boże. I jak się poznaje proroctwo od Boga? Że się spełnia. Że się po prostu spełnia. Jeśli się spełniło, no to po prostu tak Bóg powiedział do ciebie. A jak je potraktowałeś na początku? Widzimy, na czym to polega? Zaczynajmy od początku i wszystkie rzeczy zaczynajmy wprowadzać w życie, bo to jest droga przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Bóg z wszystkiego tego rozliczy, ciebie i mnie. Czy miłowałeś ludzi, czy im pomogłeś? Byłem w więzieniu, byłem w szpitalu, byłem chory, byłem to. Jezus Chrystus powiedział. Bardzo wyraźnie. Przeczytajcie sobie ten Mateusza. 24 rozdział w domu. Zobaczycie, co Słowo Boże tam mówi. Byłem w różnych miejscach. A co? Jak się zachowaliście? Były konkretne sytuacje. I ja od ciebie wymagam, żebyś wobec przełożonych tak i tak i tak się zachował, wobec takich ludzi tak i tak, a wobec takich ludzi tak i tak, wobec Ducha Świętego tak i tak. To jest wszystko unormowane. Zobaczcie, w paru punktach wszystko jest dokładnie powiedziane, co masz robić. Będziesz przygotowany na powtórne przyjście, na wystąpienie Antychrysta, nie będziesz się trząsł i bał, że co to będzie, jak Antychryst przyjdzie. A jak diabeł przyjdzie, to co? To będzie się trząsł? Przecież większy jest ten, który w tobie jest, niż ten, co na świecie. Mocniejszy drży przed słabszym? Ja nie jestem mocniejszy, a we mnie mieszka mocniejszy. Więc co może mi zrobić diabeł? Nawet gdyby w całej swojej mocy przyszedł. Co może mi zrobić? Jezusa Chrystusa pokona? A ja staram się żyć tak, żeby nigdy w moim sercu nie brakowało obecności Ducha Świętego i Jego mocy. Bo to jest jedyne przeciwstawienie się mocy nieczystej. Jedyne przeciwstawienie się. Dlatego żyj w mocy Jezusa Chrystusa. Żyj w mocy Ducha Świętego. Niechaj serce twoje płonie w mocy Bożej. Niech Duch Święty przepełnia ciebie, abyś był wielkim Bożym zwycięzcą i niech cię Pan prowadzi. Amen?
Amen.
Kochani,